Słuchajcie, od wczoraj próbujemy razem z Bartymeuszem wytrzymać tłum, który próbuje w jakiś sposób oddzielić nas od obecności. O ile z tym tłumem zewnętrznym nie ma jakby za dużych problemów, bo on przeszkadza, ale nie uniemożliwia to spotkanie ze Zbawicielem, to dzisiaj spróbujemy się przyjrzeć temu, czym ten tłum jest w nas, bo to nie jest tylko tak, że tłum jest czymś zewnętrznym, co możemy tak po prostu pokazać i nazwać, ale jest to coś, co jest w środku i co utrudnia, co przeszkadza, co czasami nawet uniemożliwia to spotkanie. Ten tłum, który jest tak bardzo różny, który jest też zmienny, który podpowiada różne rzeczy, które różne rzeczy krzyczy. W tym tłumie też są bardzo różne kręgi, przestrzenie i takie miejsca, w których znajdują się tacy krzykacze, czy ktoś, kto konkretnie chce przeszkodzić. Czyli innymi słowy, dzisiaj spróbujemy mówić o tłumie wewnętrznym, czyli o tym, co najczęściej w tradycji nazywa się rozproszeniem albo czymś, co przeszkadza doświadczeniu medytacyjnym. Wybrałem wam też parę tekstów z Filokali, żeby jakby zilustrować te wszystkie rzeczy, o których chcę wam powiedzieć. Pierwszą rzecz, która się pojawia w tym tłumie, to są tak zwani krzykacze. Czyli ci, którzy dużo krzyczą, ale mało robią. To jest to, co potocznie nazywamy takimi zwykłymi rozproszeniami, czyli myśli i wyobrażenia, które się pojawiają. One są dość upierdliwe, ale nie są bardzo znaczące. Mamy z tym problem, ponieważ te myśli ciągle nachodzą z różnych stron, w różnych kierunkach. Czasami one zapalają czy produkują takie następne myśli, które idą w taki ciąg myślowy, jedna myśl pociąga następną, co skłania się już bardziej ku wyobrażeniom, i one utrudniają. Rzeczywiście utrudniają. Ale z tymi rozproszeniami tego typu to jest tak jak ze szczekającym psem. Jeśli ja rozmawiam z Martą i my rozmawiamy, a tutaj szczeka pies, to on nam przeszkadza. Bo on czasami szczeka głośniej, czasami ciszej, ale on przeszkadza. Natomiast on nie uniemożliwia mi tego kontaktu. Ja mogę z nią cały czas być. Mogę z nią cały czas rozmawiać. Natomiast problem polega tylko na tym, i tu jest najczęstszy błąd, że ja zwracam uwagę na psa. I w momencie, kiedy zwrócę uwagę na psa, który szczeka, wychodzę z relacji. Wychodzę z obecności. Nie jestem w stanie dalej tego kontynuować, tak? On mi przeszkadza, no nie chcę szczeka. Po jakimś czasie się przyzwyczaisz. Tak? Natomiast jeśli się zaczniesz tym interesować, uciszać go, próbować coś mu wytłumaczyć, zamknąć go, to prowadzi w drugą stronę, czyli jest inny efekt tego wszystkiego, to jest to, że wychodzisz z obecności, wychodzisz z relacji. To jest jedyna rzecz, która tutaj jest najtrudniejsza. Że ten szczekający pies w środku, on jest o tyle upierdliwy, że na niego po prostu co jakiś czas zwracamy uwagę. I wtedy rzeczywiście on jest taki czymś, co wyciąga z obecności. Więc z myślami to jest po prostu takie, że jeśli się nauczysz jakby siadać trochę niżej niż one, to wtedy nie one przechodzą, ale nie przeszkadzają. One się pojawiają, ale nie wyciągają. One są czymś, co jest, co utrudnia czasami, to w zależności tego, w jakiej jesteś jeszcze kondycji, ale nie uniemożliwiają. I oczywiście tutaj rada jest jedna, którą ojcowie najczęściej podają, że przy tego typu rzeczach powinniśmy po prostu wracać. Czyli za każdym razem, kiedy widzę, że zająłem się bardziej psem szczekającym, to wracam z powrotem w ten kierunek. Barsanufiusz i Jan, to jest pierwszy tekst, który chciałem wam przeczytać. Na pytanie ucznia do abby Barsanufiusza, a jeśli rozpraszam się podczas modlitwy, co powinienem czynić? Barsanufiusz odpowiada tak. Gdy modlisz się do Boga i rozpraszasz się, walcz, aby udało ci się modlić w skupieniu. Pobudzaj swoją myśl, aby nie błąkała się w przestworzach. Czyli innymi słowy, nie zwracaj uwagi na psa. Jeśli jednak, ze względu na to, że jesteśmy słabi, ten stan trwa nadal, przynajmniej na końcu modlitwy skrusz swe serce i powiedz żalem: Panie, zmiłuj się i przebacz mi wszystkie moje przewinienia. Wtedy otrzymasz przebaczenie wszystkich twoich uchybień oraz rozproszenia, jakie towarzyszyło ci podczas modlitwy. To jest bardzo ważny tekst, dlatego że on też mówi o tym, że rozproszenie samo w sobie, czy to, co próbuje ci się wcisnąć pomiędzy ciebie a obecność, to jest coś, co jest tylko, co nie jest istotne. Ten tłum nie jest istotny. Jeśli ten tłum przykryje mi to, o co mi chodzi, czyli to dążenie do obecności, to wtedy jestem w tarapatach. Ale to jest właśnie ten moment, że jeśli starasz się i walczysz, ale to mimo wszystko powraca, to jedyna rzecz, która tutaj ratuje, to jest ta pamięć o tym, po co ja to robię. To, co Barsanufiusz mówi, skrusz swoje serce i powiedz, że tak starałem się, chciałem. Ale nie oceniaj tego. Nie oceniaj tego w sensie takim, że o, kiepsko było, nie udało mi się, byłem rozproszony, miałem mnóstwo myśli. Nie oceniaj. Nie oceniaj tego, dlatego że Klimak będzie też mówił o tym, że modlitwa, nie mów, kiedy wstajesz od modlitwy, że ona ci nie przynosiła żadnej korzyści. Bo ten czas, który już przeznaczyłeś na tą praktykę, jest już dla ciebie cenny. Dlatego to cały czas się będzie przejawiało w całej tradycji, że modlitwa czysta dokonuje się w Duchu Świętym i nie można jej oceniać. Więc dlatego Barsanufiusz mówi o tym, o tej postawie takiego, wtedy otrzymasz całkowite przebaczenie wszystkiego, niezależnie od tego, jak bardzo się zmagałeś z tym szczekającym psem, który ciągle przeszkadzał. To jest taka trochę żmudna praca z tym, ale ona wiąże się też z czymś takim, co ojcowie często też mówili, że jeśli powracasz, jeśli nie starasz się zajmować tym szczekającym psem, jeśli on coraz bardziej zauważasz, że on nie jest istotny, że tłum, który krzyczy, on nie jest istotny, on tylko próbuje coś zagłuszyć, i wracasz, to wtedy dokonuje się coś, co Hezychiusz z Synaju będzie nazywał pewnym stanem umysłu, Bożym stanem umysłu, w którym tak naprawdę nie ma już tych myśli, nie rozprasza. Myśli nie rozprasza. Te przeszkody pierwsze, te krzykacze na modlitwie, to są te przeszkody, które utrudniają, ale nie uniemożliwiają. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że nie jest to proste zadanie. Święty Grzegorz Synaju, to jest drugi tekst. Jak odpędzać myśli? Początkujący nigdy nie opanuje myśli, jeżeli nie uczyni tego Bóg. Jedynie bowiem silni mogą walczyć z myślami i nie usnąć. Jednak także oni nie wypędzają ich swoją mocą, lecz podejmują z nimi walkę z pomocą Boga, przyodziani w Jego zbroję. Kiedy więc opanowują cię myśli, wzywaj nieustannie i wytrwale Pana Jezusa, a one znikną. To jest coś, co się ciągle będzie pojawiało. Wytrwale i nieustannie wracaj do formuły, a one znikną. Nie zniosą bowiem żaru, jaki z modlitwy występuje do serca, i uciekną niby porażone ogniem. I w ten sposób, jak odpędzać myśli, który jest u Grzegorza i u Hezychiusza i u wielu innych, jest tym najprostszym sposobem. W tym tłumie jednak nie ma tylko krzykaczy. Krzykacze stanowią tylko taki bardzo zewnętrzny krąg tego tłumu. Oni robią dużo hałasu, ale są mało szkodliwi. Natomiast tam są też tacy, którzy się nazywają zniechęceniem. Przychodzi znienacka na ciebie i mówi ci, przestań, daj sobie spokój. Taka pogoda dzisiaj kiepska. Nie? Zniechęcenie. Te zniechęcenie mają takie, przynajmniej dwa takie, no nazwijmy je rodzaje, są tego zniechęcenia. Pierwsze jest oczywiście takie, które jest bardzo proste, pochodzi z lenistwa. Pochodzi z lenistwa, tylko po prostu ci się nie chce. No i najzwyczajniej na świecie, no nie ma definicji, no nie chce ci się i cześć, no. No to jedna z takich ważnych rzeczy na tym, w tym lenistwie, które przychodzi na ciebie, to jest po prostu, że musisz się wziąć w garść. No nic na ciebie tutaj już nie da rady, no. Zaraz przeczytam taki tekst, który tutaj też Hezych już o tym mówi, że o tej praktyce. Drugi rodzaj zniechęcenia przychodzi ze zmęczenia. Kiedy jesteś już po prostu zmęczony i nie masz siły, to wtedy rzeczywiście ci się nie chce. To w tym wypadku trzeba sobie odpuścić, żeby się też nie przyzwyczajać do pewnej formy. Forma jest tylko środkiem. Formuła jest tylko środkiem. To wszystko ma prowadzić dalej. Jeśli się przyzwyczajesz do formuły, do formy medytacji, to wtedy stajesz się pewnym, to jest tak, zaczynasz po prostu medytować, ale to nie prowadzi nigdzie. Nie? Dlatego też w momentach, w których doświadczasz tego zmęczenia, trudności, takich wynikających z tego, że już po prostu nie masz siły, to po prostu odpuść. I teraz jest jeszcze drugi rodzaj tych zniechęceń, który jest bardzo trudny. I tak jak w tych dwóch pierwszych, czyli o tym zniechęceniu, które płynie po prostu z lenistwa. Po prostu płynie z lenistwa. I płynie ze zmęczenia czasami. To Diadochs Fotiki. To jest taki jeden z największych nauczycieli modlitwy serca. On mówi o tym, że trzeba po prostu trzymać umysł w takim napięciu lekkim. Mówi tak: unikniemy poczucia letności i duchowego rozleniwienia, gdy będziemy trzymać umysł w bardzo wąskich granicach i skierujemy go wyłącznie na pamięć o Bogu. Jedynie wtedy umysł szybko powróci do zapału i będzie w stanie wyjść z niedorzecznego rozproszenia. To jest coś, co się pojawia jako takie, jak praktykować ten moment, w którym to robisz. Praktycznie to się przekłada w ten sposób, żeby jak przychodzi na ciebie taki leń i mówi ci, że ci się nie chce, że nie ma, że nie, że ci się nie, że może jutro i w ogóle kiepsko jest w ogóle, no to wtedy po prostu trzeba zrobić to tak, utrzymać umysł w wąskich granicach polega na tym, żeby zacząć od tego, żeby przymusić go do siedzenia na chwilę. Żeby go zdyscyplinować, żeby powiedzieć: dzień dobry, ale no nie będziesz mi mówił, co ja mam robić, czy ja chcę teraz, czy nie. Ja siądę. Bo wiąże się to z tym, że jak puścisz, to wtedy to jest na tej zasadzie, że to zniechęcenie, ono nabiera siły. Jutro też ci się nie będzie chciało. I za dwa dni tak samo. To jest normalne. To po prostu idzie już później z rozpędu, nie? A potem nagle zauważasz, że jeśli nie medytowałeś dwa dni, nic się nie stało. Nie było wojny w tym czasie, przeżyłeś. To jeszcze jeden dzień też wytrzymasz, nie? Także tutaj jest tylko jedna kwestia, tylko po prostu trzeba się zdyscyplinować. Najlepiej to robić wtedy nie od razu siąść, tylko uśmiechnąć się do tego rozleniwienia i po prostu na chwilę przystanąć. Wrócić z powrotem do oddechu. Wrócić do oddechu, wrócić do formuły, zatrzymać się. żeby pokazać, że to, co przychodzi do ciebie, to jest tylko pewien stan. On ci tylko coś podpowiada, ale to nie jesteś ty. Natomiast problem polega z tym drugim rodzajem zniechęceń, które się pojawiają. Tutaj już nie da się pomóc samemu. Tu musi być już ktoś, kto pomoże z zewnątrz. Mianowicie chodzi o to, że Święty Paweł nazywa go oskarżycielem. I to jest taki demon, który przychodzi i zaczyna cię oskarżać. Czyli mówi ci między innymi to, że jesteś do niczego. Że twoja praktyka jest do niczego. Ale oczywiście nie robi tego bezpośrednio, bo to by było za bardzo brutalne. Robi to bardzo stopniowo. Najpierw pokazuje ci, porównuje ci twoją praktykę, czy twoje osiągnięcia duchowe, czy owoce duchowe z innymi. Nie? Na przykład sobie praktykujesz już medytację przez jakiś czas i spotykasz się z kimś i on ci na przykład opowiada, albo patrzysz na niego i sobie mówisz, mój Boże, to ja to jestem jeszcze w ciemnym lesie. Nic, po prostu nic mi to nie dało. Nie? I to wywołuje taki stan, jestem do niczego. Ta praktyka mnie do niczego nie prowadzi. Nic mi to nie daje. Porównanie z innymi. Albo konfrontuje czy pokazuje ci, to może być też z osobami, ale może być też na przykład z jakimiś opisami. Że nagle po jakiejś sesji medytacyjnej wracasz, bierzesz filokalię, czytasz i kurka, nic z tego. Po prostu co tekst, to w ogóle ja tego nie mam. W ogóle ja tego nie czuję, w ogóle tego nie ma na mnie i to jest w ogóle jakieś, albo ja tu coś ze mną porobiło, albo coś tu jest nie tak, nie? To jest też czasami tak, że on konfrontuje, ten oskarżyciel mój wewnętrzny, on mi pokazuje takie bardzo wysublimowane owoce, które mają pochodzić z praktyki, a których ja nie mam. Często tu jest taki mały styk z tym zewnętrznym, nie? Że ktoś inny ci coś powie, a ty sobie to usłyszałem na przykład, że trzasnąłem drzwiami, a bracia mówią o nauczyciel medytacji. I ja teraz idę do siebie i mówię, mój Boże, rzeczywiście nie powinienem już trzaskać drzwiami. No takim tym. I tak sobie siedzisz i on ci tak mówi, no rzeczywiście nie powinieneś, Maksymian. To znaczy, że nic ci się nie zmieniło. Jak trzaskajesz drzwiami, tak trzaskasz. Nic, po prostu nic ci to nie daje. Nic ci to nie daje. Przerwij to. Daj sobie spokój. Nie? To ciągłe takie też liczenie na coś w przyszłości. To jest taki styk. To się rodzi takie właśnie marudzenie. Takie biadolenie nad sobą samym. Że wiecznie źle, że jeszcze nie tak, że ja to jestem taka biedna sierotka Marysia, no nic mi to nie idzie, to w ogóle jest jakieś nieporozumienie, to całe życie wewnętrzne to jest takie użalanie się nad sobą, no nic, no po prostu nic, nie? To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że z tego się samemu nie wychodzi. Dlatego że, ponieważ to jest tak, jak już się dasz to wkręcić, to się tak będzie kręcić i tak się będziesz użalać nad sobą i użalać nad sobą i mówić, że jesteś do niczego i że to twoje tak, i zgodzisz się na takie minimum minimalne, żeby już to minimum może być za dużo, ale takie minimum minimalne to jeszcze ewentualnie mogę zrobić. W tym stanie on jest trochę taki na granicy pomiędzy pewnym czymś, co się pojawia znowu następne w tym tłumie. W tym stanie bardzo jest ważne, żeby wtedy to powiedzieć, co się dzieje. Ojcu duchownemu, albo przyjacielowi, albo komuś, komu ufam. Żeby powiedzieć, co się ze mną dzieje, że po prostu jestem do niczego. Żeby to po prostu powiedzieć. I żeby zadać sobie pytanie, świetne pytanie, do którego ja bardzo często wracam i które też polecam do tego, żeby wracać. Benedykt zadaje to pytanie każdemu mnichowi, przyjacielu, po coś przyszedł. Bo to pytanie, ono cię przebudza z tego letargu, z tego biadolenia. Jak już się tak umordujesz tym biadoleniem, takim, ojejku, ja to nawet próbowałem, ale to taki, ja to tam nie dam rady, ja to nie mam takich zdolności, w ogóle nic, to chyba nie jest dla mnie i tak dalej. Więc jak już się umęczysz tym biadoleniem nad sobą samym, to wtedy się trzeba zapytać, Po co ty to praktykujesz? I to jest bardzo oczyszczające pytanie. Bo nagle się okazuje tak, że nie praktykuję ze względu na żadne wyższe stany mistyczne. Nie praktykuję ze względu na jakieś nie wiadomo jakie owoce duchowe. Nie praktykuję też dlatego, żeby nie czaskać drzwiami. Więc po co? Po co siadasz do medytacji? I nagle sobie uświadamiasz, że no dla Niego. Siadam dla Niego. A jeśli siadasz dla Niego, to czemu się obwiniasz? To czemu mówisz, że jesteś do niczego? To co ty się jeszcze więcej spodziewasz w tej praktyce? Jeśli siadasz dla Niego i wobec Niego, no to co tam jeszcze chcesz więcej? A że jesteś taki, jaki jesteś, no to jesteś, no nic na to nie poradzisz. Tak? Więc wtedy rzeczywiście nie ma też tego spodziewania, ponieważ to porównywanie się z innymi, z opisami, z książkami, porównywanie się z jakimiś wysublimowanymi stanami duchowymi, czy próby osiągnięcia tego wszystkiego, one rodzą właśnie takie zniechęcenie, że to nic nie daje. Natomiast jeśli sobie uświadomisz, że nie liczysz na to wszystko, tylko po co to robisz, to wtedy jest to taki moment, w którym jest rzeczywiście przebudzenie. Chcę wam powiedzieć o tym, dlatego że myślę, że niektórym z wam, a myślę, że nawet pewnie większości, jeśli nie wszystkim, ten demon, ten oskarżyciel przeszkadzał dzisiaj, przed południem, spisać te wszystkie rzeczy, za których jesteście wdzięczni wewnętrznie. Nie przychodził do was, nie jest trudniej napisać to, co się czuje wewnętrznie, niż to, co jest wewnętrznie? Jest dużo trudniej. On przychodzi i pokazuje, że zewnętrznie to ja się mam z czego cieszyć, ale wewnętrznie jak patrzę, no bieda z nędzą. On specjalnie to jest tak zrobione, żeby pokazać, że jesteś do niczego i żebyś popadł w to szemranie, bo to szemranie cię zatrzyma w praktyce. To biadolenie cię zatrzyma w praktyce. To przyjdzie na ciebie i powie ci, daj sobie spokój. Widzisz, że to nic to. Nic to. Tutaj jest taka granica już powoli. Jeśli tutaj się oczywiście nie ma kogoś, kto by mnie przebudził na tym, kto by mi zadał po prostu to pytanie, po co to robisz, dla kogo to robisz, czego ty się spodziewasz. Nie? Czy ty się spodziewasz po prostu tylko takich nadzwyczajnych rzeczy, które mają być w twoim życiu, stałego spokoju i nic więcej? Czy ty robisz to z innych względów? Jeśli się skonfrontujesz tak mocno z tym pytaniem, po co? Po coś przyszedł? Po coś to, Maksymilian, po co ty siadasz w ogóle? Jak usłyszysz to pytanie w środku, to ono jest takie mocno przebudzające. Czasami jest ważne, żeby ktoś z zewnątrz ci to zadał, albo cię potrząsnął i powiedział, bzdury gadasz. Gadasz bzdury. Ponieważ to jest czasami tak, że te rzeczy są dla nas zakryte specjalnie, z tego względu też, że nawet może dobrze, bo nie urastamy w pychę, nie możemy sobie zobaczyć tych owoców, ale też z tego, że te owoce są. Tylko, że tak naprawdę to nie o to chodzi. Więc tutaj jest bardzo ważna też pomoc kogoś innego. I tu jest taka pewna granica, że jeśli się nie ma, nie pomoże się takiej osobie, albo ta osoba nie znajdzie tyle siły, żeby zadać sobie to pytanie, to niestety wchodzi w takie coś, co Ewagriusz nazywał smutkiem. Taki stan, wytwarza się taki stan w środku, który rodzi smutek. Człowiek jest smutny. Nic mu w życiu nie wychodzi. Wewnętrznie, ani zewnętrznie. Napełnia go smutek. Tyle już próbuje różnych rzeczy i nie czuje Pana. Przychodzi na mnie smutek. A smutek ojcowie nazywali jednym z największych wrogów mnicha. Ponieważ smutek zabiera ci życie modlitwy. Mówi ci przestań. Nie. To jest pierwsze działanie. Przestań się w ogóle modlić. To niczego ci nie prowadzi. Więc jeśli popadniesz w smutek, to już jest bardzo trudne, ponieważ wtedy smutek uniemożliwia modlitwę. I tutaj wchodzimy w taką granicę, która już się zaczyna rysować powoli. Na razie mówiliśmy o tych rzeczach, które utrudniają modlitwę, ale nie uniemożliwiają. One utrudniają. Te szczekające psy, te lenie wewnętrzne, to wszystko utrudnia, ale nie uniemożliwia. Natomiast tu powoli zaczyna się w tym tłumie, zaczynają się pojawiać przeszkody, które uniemożliwiają mi pójście dalej. Między innymi smutek. Smutek wiąże się z takim poczuciem właśnie, że to nic nie da. To nie jest droga donikąd. To, co też uniemożliwia modlitwę, to jest namiętność, czyli pragnienie czegoś, czego nie ma. Tu nie chodzi tylko o namiętność seksualną, ale w ogóle o pragnienie czegoś, czego nie ma. Nawet o to pragnienie rzeczy duchowych, których nie ma. To też rodzi namiętność. Ta namiętność uniemożliwia, ponieważ ja się kręcę w kółko. Dlatego, że bo cały czas myślę o tym, co ja jeszcze tu mogę wypracować, zdobyć i osiągnąć, i czego jeszcze nie mam, i czego mi tak bardzo brakuje jeszcze, żebym był idealny. I to mnie męczy. Ta namiętność mnie męczy. Tak, ona mnie tak kręci mnie w kółko. Dlatego też tutaj jest z tymi namiętnościami jest tak, że to też Diadoks Fatika, teraz dwa teksty. Kiedy bowiem umysł zaciemniony jest gwałtownymi namiętnościami, traci właściwą sobie wrażliwość. Dlatego pragnienie nie ma gdzie wycisnąć swojej pieczęci, aby umysł mógł nieść niezatarty znak medytacji. Nasza pamięć ulega stwardnieniu pod wpływem gwałtownych namiętności. Zobaczcie, Diadok mówi o czymś, co cały czas tutaj mówimy. Te gwałtowne namiętności, które tak kręcą mi w głowie, one robią coś, co on tu nazywa, że zabierają mi to pragnienie. Traci umysł, traci swoją wrażliwość. Ja już przestaję pragnąć. Tęsknię już teraz za czym innym. Już nie tęsknię za nim samym. Już mi chodzi o co innego. To jest właśnie taka mała granica, ponieważ mi się wydaje, że to jest to samo, to nie jest to samo. Ja już zaczynam kręcić się wokół czegoś innego. Ja już pragnę Boga, żeby mi dał coś, żeby mi coś wypracował, żeby mnie jakoś uniósł, coś mi, nie wiem, coś mi jakoś oświecił, cokolwiek ze mną zrobił, ale ja tego pragnę. Co powoduje, że ta pierwotna tęsknota, ta wrażliwość zostaje ulega stwardnieniu. I dlatego też pragnienie nie ma gdzie wycisnąć swojej pieczęci. To znaczy odchodzę z tej relacji, wychodzę z tego pragnienia. Nie, to jest tak, jakbyście spotkali w tłumie gościa, który mówi: nie, no stary, tam nie masz się co pchać, tam się i tak nie dopchasz, ale ja mam tu takiego mistrza, wiesz, ci pokażę. I ty idziesz z nim. To jest mniej więcej coś takiego. Idziesz z nim, bo on ma lepszą propozycję. Bo tam, jak jeszcze widzisz, że tam trzeba się przepchać przez ten tłum cały, a ten gość, no, ma ciekawą propozycję. Ciekawą propozycję i trzeba pójść za nim. To jest mniej więcej coś takiego. I idę za nim. I wtedy tracę to pragnienie spotkania jego samego. I tutaj jest już granica, dochodzimy do granicy i teraz mówimy o czymś, co uniemożliwia modlitwę. Czyli tam są tacy goście w tym tłumie, którzy uniemożliwiają mi spotkanie. Nie tylko utrudniają, ale uniemożliwiają. To na razie, co do tej pory mówiliśmy, to jest taki mały pryszcz w tej całej praktyce. Taki mały pryszcz. Tu się zaczyna dopiero jazda, kiedy spotykasz te przeszkody, które ci uniemożliwiają spotkanie. Bardzo trudne. Ojcowie nazywają to takim jednym stwierdzeniem stwardniałe serce, ale w tym twardniałym sercu mówią o takich rzeczach, które się pojawiają i które uniemożliwiają modlitwę. To jest gniew, zawiść, chęć zemsty, kłótnia, brak przebaczenia. To są rzeczy, które nie możesz siedzieć i to nic nie da. Nie da rady. Znaczy myślę, że każdy z was ma takie doświadczenie, nie? Jak się pokłócisz, możesz się zasiąść od razu w medytacji? No, ja nie potrafię. No jest jakaś taka blokada, że koniec. No jak żywię do kogoś zawiść, to po prostu ta zawiść tak sączy ten jad, że ja jestem niezdolny do modlitwy. Jestem niezdolny do spotkania. I dlatego no, ojcowie bardzo mocno na to składał nacisk. Klimak to już w ogóle jest bardzo, bardzo zasadniczy w tych kwestiach. Tutaj nie ma całego Klimaka. Na szczęście on już jest cały po polsku, więc sobie możecie tam poczytać. Natomiast Klimak mówi o tym 188. Dobrze sobie napisałem te strony wszystkie. Tak, Klimak tutaj akurat w tym tekście mówi tak dość łagodnie, ale w innych jeszcze mówi bardziej dosadnie. Kto pragnie stanąć przed Bogiem z czystym umysłem, a nie wyzbył się gniewu, podobny jest do człowieka, który mocno związał sobie nogi i usiłuje biec. To jest też coś, co o Klimak o tym będzie mówił teraz w doświadczeniu ciszy. To pierwszą tą konfrontację z tym, co się dzieje w środku, z twoim gniewem, pokaże ci cisza. Siądź w ciszy i ona cię już od razu wywoła to, co stoi na przeszkodzie. Od razu ci to pokaże. Nie wytrzymasz. Klimak będzie mówił tak. Kto nigdy nie doświadczył Boga, nie jest zdolny do wyciszenia i wystawia się na liczne niebezpieczeństwa. Cisza przytłacza niedoświadczonych. Nie zakosztowawszy jeszcze słodyczy Boga, tracą oni czas na bycie zniewalanym i ograbianym przez zło, na zniechęcenia i wszystkie wewnętrzne kłótnie. Ta cisza wywołuje to. Pokazuje, że nic z tego. Jeśli nie przejdę tego, tutaj się nic, jeśli nie pójdę, nie pojednam się, jeśli nie przebaczę, jeśli trzymam w sercu zawiść, nie jestem w stanie się modlić. To jest uniemożliwienie modlitwy. Bardzo trudne, dlatego że czasami jest takie... mówię to o modlitwie w tym rozumieniu, jaka jest jej istota. Czyli nie o pewnej formie modlitwy, tylko o tym rzeczywistym wejściu w doświadczenie modlitwy. Jest to bardzo trudne, dlaczego że czasami spotyka się ludzi, którzy no niby to próbują... mówią, że praktykują życie duchowe, ale mnożą formy, mając na myśli, że oni się spotykają wtedy z Bogiem. Natomiast nie mogą się spotkać z Bogiem, ponieważ tam jest, oni są kipią zawiścią. Kipią zawiścią. Kipią takim niepojednaniem. Jeśli tam nie ma pojednania, jest tam tylko zawiść, no niestety nic tam się nie zrobi. Kiedy zamierzasz stanąć przed Panem, niech cała twoja duchowa szata będzie oczyszczona, a więc utkana z niepamięci o doznanych urazach. W przeciwnym razie twoja modlitwa pozostaje bezskuteczna. To jest Jan Klimak. Czyli niech będzie utkana z niepamięci o doznanych urazach. Czyli też to działa w drugą stronę, że jeśli ja siedzę i sączę taki żal za to, że ktoś mi tam kiedyś coś, właśnie kurę mi ukradł sąsiad i nie przeżyję tego, no to po prostu no, cały czas chowam w sercu urazy. Benedykt mówi o tym dla mnichów, żeby się pojednali przed zachodem słońca. Mogą się kłócić, nie? Mogą, bo to jest normalne, nie? Nawet jest wskazane, żeby się pokłócili. Ale niech się pojednają przed zachodem słońca. A wiecie dlaczego? Żeby się mogli dobrze modlić i iść w pokoju spać. To jest, dlatego mówi przed zachodem słońca. W ciągu dnia się mogą kłócić, ale przed zachodem słońca się muszą pojednać. I jak już tutaj byliście w Lubiniu, przynajmniej niektórzy, to uczestnicząc w modlitwie wieczornej, wiecie, że my mamy taki, że przekazujemy sobie znak pokoju. To jest właśnie po to. Właśnie po to, że nawet jak ci tam nadepną na odcisk, to wieczorem, bracie, jutro do tego wrócimy, ale dzisiaj... jutro do tego, ale dzisiaj już nie. idź w pokoju. ale to jest coś takiego, nie? To jest to rzeczywiście, że tu nie chodzi o to, żeby się w ogóle nie kłócić, żeby nie mieć spięć, tylko chodzi o to, żeby nie schować tego gniewu w sercu, nie sączyć tego jadu, bo ten jad uniemożliwia. To są te rzeczy. Wśród tego tłumu są więc ci, którzy przeszkadzają i ci, którzy uniemożliwiają. Ci, którzy przeszkadzają, są niegroźni. I to jest tak, że nam się wydaje, że ci, którzy najbardziej krzyczą i przychodzą w tym leniu i tych wszystkich, to oni nam najbardziej utrudniają. Oni nie utrudniają. To jest normalne. Tu się nic nie dzieje. To po prostu wszystko się da przejść. Najtrudniejsze są te momenty, w których zaczyna się wchodzić w takie doświadczenie, kiedy jestem na granicy tego, że już nie, już jestem prawie doprowadzony do tego stanu, gdzie nie mogę się modlić. No to wtedy rzeczywiście. I tak samo o tym, o co mówię teraz, o tym stwardnieniu serca, tutaj też nie da się inaczej, jak tylko poprzez pomoc kogoś drugiego. Chociaż to nie jest też bardzo proste, muszę tak powiedzieć. To jest bardzo trudne, dlatego że czasami, szczególnie jeśli to jest stwardnienie serca jest już dość mocno zaawansowane, bardzo trudno powiedzieć cokolwiek takiej osobie. Nie do przyjęcia to, co mówię. Dlatego jest bardzo trudno w jakikolwiek sposób przybliżyć czy pokazać to, że to serce jest skamieniałe, tam się nic nie dzieje. Jest pełne gniewu, jest pełne czegoś, co jest co nie jest Boże. Jeśli jednak wytrwasz w tym wszystkim, tak jak Bartymeusz, wśród tych wszystkich, którzy są w tym tłumie, tam jest jeszcze są inni, ale już nie będziemy ich wymieniać dzisiaj, wśród tych wszystkich, którzy są w tym tłumie, jeśli wytrwasz w tym wszystkim, i mimo tego, że oni usilnie nastają, żeby przestać, a ty jeszcze usilniej mówisz, że nie, to wtedy będzie to, co mówi Hezychiusz. I teraz na koniec wam przeczytam parę tekstów z Hezychiusza, które mówią o czymś, co jest osiągalne, co jest naszym doświadczeniem. Nieustanne wzywanie Jezusa idzie w parze z gorącym i radosnym pragnieniem Go. To jest kwintesencja, to jest Bartymeusz pod Jerychem. Nieustanne wzywanie Jezusa idzie w parze z gorącym i radosnym pragnieniem Go. To nie jest jakieś tam sobie mówienie. Zobaczcie, jak ten Bartymeusz krzyczy. To idzie ze środka, to idzie z trzewi. To nie jest takie tam sobie mówienie, Jezu tam zmiłuj się nade mną. To jest po prostu... To jest głębokie jego pragnienie. I to nasze wołanie w medytacji jest dokładnie to. Ze środka, z trzewi. Ono musi iść ze środka. Jeśli ono nie idzie w parze z tym gorącym pragnieniem, to wtedy jest tylko pewną kolejną myślą, która się pojawia w umyśle. I on mówi tak, jeśli idzie w parze z gorącym pragnieniem, powoduje, że przestrzeń serca napełnia się radością i pokojem. W tym połączeniu pragnienia, tego nienasyconego pragnienia za Nim samym i połączonego z tym wołaniem, wiąże się to radość i pokój. Wszystko to dzięki natężonej uwadze wewnętrznej. Czyli wszystko to jest dokładnie to, co robicie w czasie medytacji. Siadasz i natężasz tą uwagę wewnętrzną. Tylko na to jedno. Najwyższe oczyszczenie serca daje Jezus Chrystus, Syn Boży, przyczyna i Stwórca wszelkich dóbr. Mówi On bowiem, ja, Bóg, czynię pokój. I dalej. Tak oto, jak powiedziałem, uważność albo czujność i modlitwa stanowią integralną całość. Natężona uwaga sprzyja nieustannej modlitwie, modlitwa zaś pomaga najwyższej czujności uwadze zachowanej w umyśle. Ciągłe wspominanie i wzywanie Pana Jezusa tworzy w naszym umyśle pewien Boży stan. Pod warunkiem, że nie zaniedbamy ciągłej modlitwy. jaką w naszym umyśle zanosimy do Niego, ani stałej czujności, ani też aktu uwagi. Starajmy się zawsze czynić to w ten sam sposób. Oddajmy się wzywaniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i wołajmy płomiennym sercem, aż będziemy mieć udział w świętym imieniu Jezusa. I teraz jest coś, co jest bardzo normalne i naturalne. Częstotliwość przechodzi bowiem w przyzwyczajenie. Częstotliwość przychodzi w przyzwyczajenie, zarówno co do cnoty, jak i do wady. Przyzwyczajenie natomiast rodzi naturalną skłonność. Gdy umysł osiągnie taki stan, szuka nieprzyjaciół jak pies myśliwski, poszukuje w gęstwinie zająca. Pies jednak czyni to, by zdobyć pożywienie, umysł zaś, by unicestwić swych wrogów. Żeby to poznać, o czym dzisiaj żeśmy mówili, czyli żeby rozpoznać tych gości w tłumie, tym zewnętrznym tłumie i tym wewnętrznym, to się dopiero rodzi tutaj. Wcześniej tego nie wiem. Ja tylko słyszę krzyki, te krzyki mnie denerwują, nie jestem w stanie. Słyszę tego ujadającego psa, słyszę tego gościa, który mi proponuje różne inne rzeczy w zamian za to, o co mi chodzi, czyli za obecność przez duże O. I to wszystko jest tak. Natomiast kiedy umysł osiągnie taki stan, wtedy rzeczywiście szuka nieprzyjaciół, ponieważ widzi to od razu. Nie chcesz czeka. Nie, dziękuję. idziesz swoją drogą. To jest ta rzecz. I jeszcze jest jedna, bardzo na koniec. Nawet jeśli musimy dołożyć wiele trudu, by trwać w sercu, należy to czynić ufając, że pocieszenie jest blisko. Nawet jeżeli musimy dołożyć wiele trudu, należy to czynić ufając, że pocieszenie jest blisko. To jest dokładnie Bartymeusz. On dokonuje wiele trudu, ale on wie, że to pocieszenie jest na wyciągnięcie ręki. Ono jest na wyciągnięcie ręki. To się z tym wiąże.